wieloletni narkoman, ćpun, heroinista, kompociarz. Na mszy pod Jasną Górą podchodzi do ołtarza, kładzie towar ze strzykawką i mówi: szpaku, ja od dzisiaj już nie ćpam.
On nie szedł na ustępstwa, chociaż robił rzeczy zupełnie niekonwencjonalne. Te słynne jego spowiedzi w czasie mszy, gdzie zachęcał, żeby on stanie z boku, jeśli ktoś ma jeszcze jednak coś na sercu. I znam osobę, która w ten sposób się właśnie nawróciła.
Andrzej Szpak, kapłan młodzieży różnych dróg.
Był autentyczny do końca. Interesował się i pamiętał, kto jest moim mężem, jak mam na imię. On nazywał to pedagogiką imienia.
Ja obcowałem ze świętym, bo to jest dla mnie jasne dzieło Pana Boga. Coś nadprzyrodzonego działo się w tych momentach.
Życzyć każdej parafii takiego księdza, który jest prawdziwym ojcem, jest osobą, która nie boi się prawdy o sobie i nie boi się powiedzieć prawdy drugiemu człowiekowi.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Każdy z nas w sobie nosi cząstkę Szpaka i za każdym razem, kiedy się spotkamy, to nie ma mowy, żebyśmy o nim nie rozmawiali, żebyśmy go nie wspominali. Co więcej, żebyśmy nie dzielili się tym właśnie, co Andrzej nam przekazał, co nas wzbudził, co jest jego też dziełem. Kuba kiedyś, mówiono na mnie, Kuba Hippis z Warszawy. Ja byłem takim zbuntowanym młodym człowiekiem. Początek lat 90., pierwsza połowa, wówczas mieszkając w Warszawie i chodząc jeszcze, można powiedzieć, do szkoły, albo chodząc, nie chodząc, bo to różnie wtedy bywało, trafiłem do takiego środowiska, można wtedy powiedzieć, dzieci kwiatów drugiego pokolenia.
Hippisów.
Hippisów, no tak. Niektórzy o nas mówili. My tak naprawdę szukaliśmy wówczas wolności. Widzieliśmy, że świat pędzi za pewnymi modami, pieniądzem, a my jako młodzi, dorastający ludzie z pewnymi ideałami takimi w głowie, w sercu, no ciężko nam było się odnaleźć w tej rzeczywistości i akurat udało mi się trafić do ludzi, którzy myślą podobnie. Spotykaliśmy się na ulicy, na barbakanie, grając, śpiewając. Wówczas już nie było milicji, która ganiała za długie włosy, ale jeszcze tam, jako jedna z subkultur, obok punków, metali, skinheadów, my byliśmy takimi właśnie długowłosymi pacyfistami. Natomiast o Szpaku usłyszałem, będąc właśnie na barbakanie, że to jest ksiądz, który no, zajmuje się hipisami, narkomanami przede wszystkim. Do tych starych hipów no, mieliśmy taki troszkę dystans, znaczy szczególnie tych, którzy popadli w narkomanię. Widzieliśmy, że to nie jest droga na pewno do wolności. Jak usłyszałem o księdzu, no, który zajmuje się narkomanami, to pomyślałem, no fajnie, ale to nie jest dla mnie. Wtedy przeżywałem własny taki kryzys też wiary, bardziej może w Kościół, a nie w Boga, ale byłem na bakier z tymi sprawami, mimo że bardzo tęskniłem za prawdą, za odkrywaniem tego, co jest ponad nami. I nie od razu tak zdecydowałem się poznać Szpaka. To stało się rok później, kiedy bardzo relacje popsuły się z moimi rodzicami, ponieważ często wybywałem z domu i nie wracałem, pomieszkiwałem w hip-hatach, gdzieś w trasę wyjeżdżałem. No i trochę rodzice mieli z tym problem, już teraz wiem, że bardzo to przeżywali. No ale kiedy ja poczułem taką też pustkę, taką tęsknotę, że no też tutaj nie znajduję tych odpowiedzi w tym gronie moich przyjaciół, znajomych, z którymi tak hipisowaliśmy, to pomyślałem sobie, a ciekawie będzie pojechać na taki zlot. No i pojechałem do Częstochowy, tam poznałem po raz pierwszy Szpaka. No jest, pomyślałem sobie, nieźle zakręcony.
Każdy wie, że hippie są nie po drodze do chrześcijaństwa i do kościoła i w ogóle do religii, a już do kapłanów.
Czy daleko? Nie, ja myślę, że ludziom, którzy pragnęli szczerze wolności, miłości, którym bardzo bliskie były idee w sumie ewangeliczne, takiego miłosierdzia, otwarcia na każdego człowieka, pokoju, takie wyznawaliśmy idee. Owszem, byli tacy, takie osoby wśród nas, które były, miały awersję rzeczywiście do kościoła, do Boga. Były też osoby, które wywodziły się po prostu z rodzin niewierzących, tak, ateistycznych albo z innych wyznań. I to była różnorodność. Ja od razu poczułem, że wow, ten człowiek nie dość, że pociąga za sobą wielu, wielu ludzi, to nie tylko narkomanów. Ten procent czynnych narkomanów, takich, którzy dawali w żyłę, nawet na pielgrzymce, stopniowo malał. Natomiast właśnie przyciągał bardzo wielu różnych ludzi, o różnych poglądach, którzy z jednej strony byli pogubieni, z drugiej poszukujący i takich, którzy wydawali się, że są poukładani, ale przeżywają też jakieś trudności i szukają po prostu bliskości drugiego człowieka.
Dwudziestego 5 listopada, w sobotę, pożegnaliśmy księdza ojca Szpaka, odbył się jego pogrzeb w Krakowie, przełożony inspektorii krakowskiej salezjanów, bo ksiądz Szpak był salezjaninem.
Tak, i nigdy oczywiście się tego nie wypierał, zawsze to podkreślał.
Przełożony księdza Szpaka, ksiądz Adam Parszywka, mówił podczas pogrzebu: wszyscy tutaj jesteśmy Szpakami. Byłeś na pogrzebie?
Tak, z całą rodziną.
Jesteś tatą? Jesteś mężem?
Jestem mężem, tak. Jednej żony i ojcem piątki dzieci. To też można powiedzieć owoc spotkania ze Szpakiem w pewnym sensie. W okresie buntu to był taki, można powiedzieć, okres poszukiwania pewnych wzorców, które miałem w domu. To jest właśnie takie dziwne. Naprawdę moi rodzice mnie kochali. Też w specyficznym środowisku, takim bardzo religijnym się wychowywałem.
A masz rodzeństwo?
Tak, dwóch braci.
I oni też, tak jak ty, stwierdzili, że nagle są wolnymi niebieskimi ptakami?
Tak, to my wszyscy chyba po kolei tak przeżywaliśmy, tylko że oni byli starsi i każdy gdzieś w jakiejś subkulturze się odnalazł, z tym, że zupełnie odmiennych, bo mój najstarszy brat był skinheadem, ale takim ideowcem, nie to, że tam tłuk każdego na ulicy, ale no uważał, że każdy powinien żyć w swoim kraju. Łyse głowy, flyersy, naszywki różnego typu. Mój brat średni był punkiem, jeździł na Jarocin, nosił irokeza, a ja...
A ty długie włosy bardziej, i hippies.
Tak, łagodnie.
Nie bywały.
Chyba to był sposób na odreagowanie PRL-u. Ta swoboda poruszania się, wyglądu pewnej subkultury, albo przeżywały swój renesans, tak jak hippisi, albo po prostu się pojawiały nowe. Natomiast wracając do Szpaka, dla niego nie było ważne, kto jak wygląda. Nie było ważne, jakie tam ma poglądy i nie było też ważne nawet, jak się zachowuje. To było ciekawe, wręcz szokujące dla mnie początkowo, że jak to możliwe, że pod jasną górą takie osoby gromadzą się, normalnie rozbijają obóz, ale że są różni, tak? Jedni się modlą, inni obok piją piwo albo tanie wino. Jeszcze inni, przyważyłem sobie, prawda, już zaciskają paski na żyłach i bez ukrywania się, no, muszą tam przyćpać. Jakieś pary się przytulają i tak dalej. No ja jako osoba bardzo tolerancyjna oczywiście, no okej, może tak być. Ale w tym wszystkim pośrodku Szpaku, przy ołtarzu, tak, zaczął odprawiać mszę. I wszystkich przywoływał do siebie. Zaczynamy, chodźcie tutaj wszyscy, tak, będzie msza. No nie wszyscy szli oczywiście, ale niezależnie kto w jakim stanie, kto chciał, przychodził. Tworzył się krąg wokół ołtarza takiego na polach. Tam pierwsza msza właśnie to była moja z udziałem Szpaka, przy takim ołtarzu z kamienia polowa. Oczywiście wokół jakieś flagi, pacywki, odpowiednia oprawa tego, dużo kwiatów. I on zaczyna po prostu normalną mszę, normalną katolicką mszę z tymi ludźmi, którzy zaczynają też się modlić, śpiewać, którzy wychodzą w czasie kazania i mówią, co myślą. Taka formuła to było coś, co dla mnie było objawieniem, jednocześnie rzeczą, za którą właśnie gdzieś tęskniłem. Przeżywając kryzys wiary, to było na tle właśnie między innymi tych formalizmów. Żeby po kolei jakieś sakramenty otrzymywać i tak dalej, to my musimy wykuwać modlitwy, później mówić te modlitwy i to będzie taka poprawna droga, że wiara to coś więcej musi być. To nie ma być tylko zaliczanie kolejnych stopni, można powiedzieć, wtajemniczenia z automatu. No i tam odkryłem właśnie tą wiarę. Kościół żywy, księdza, który uważam, no mógłby być i jest, wydaje mi się, wzorem dla kapłanów. To chrystusowe wezwanie do tego, żeby być w pełni, tak, oddanym, żeby być sługą ludzi, być dla każdego, no on to realizował. Wtedy, kiedy była potrzeba, kiedy ktokolwiek przychodził z jakimkolwiek problemem, on siadał, rozmawiał, spowiadał. On nikogo nie odtrącał, my byliśmy jego najbliższymi osobami, tak nas traktował. Co czuliśmy, to było po prostu coś oczywistego, że jesteśmy taką jego rodziną.
Jesteśmy na pielgrzymce młodzieży różnych dróg, tak zwanych hipisów. Idziemy do Częstochowy. Powiedz, dlaczego idziecie na takiej pielgrzymce?
To znaczy, ja tu jestem dla przyjemności, to na pewno.
No ja jestem tutaj już 14 raz, więc to już jakby weszło mi w krew, że chodzę na pielgrzymkę. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, a przede wszystkim dlatego, że utożsamiam się z ruchem.
No a ja nie szufladkuję ludzi, nie uważam się za żadnego hipisa.
Ja po pielgrzymce oczekuję, że w końcu się zintegruję i ludzie będą przywiązywać uwagę do najmniejszych spraw, nawet takich, że po prostu zostawiałem po sobie burdel.
Tak, poza tym to chyba, żeby ten ruch wytrzymał i przetrwał, nie wiem, przetrwał jeszcze do następnego roku, aby to się wszystko powtórzyło za rok.
W życiu miałem dużo różnych konfliktów, dużo różnych problemów, czy problemy z alkoholem, czy problemy z satanizmem, czy jeszcze jakimiś innymi rzeczami. Przede wszystkim szukam drogi.
10 lat to kawał drogi, tak jak stąd do...
Zawsze nawoływał, rzuć to. Nie ćpaj, uszanuj drugiego, uszanuj bliźniego. Kochać to nie znaczy robić wszystko, co ci przyjdzie do głowy, bez względu na konsekwencje, okoliczności. Także kochać to też jest odpowiedzialność pewna, tak, za siebie, za drugiego człowieka. Po prostu nam przybliżał Boga, ale poprzez takie żywe spotkanie. Też nauki, owszem, no, kazania to były zawsze mocne. On mówił pod natchnieniem, moim zdaniem, bo to nie były wyuczone regułki, to nie było, prawda, odtwarzanie jakiegoś tam schematu, tylko odnoszenie się do rzeczywistej sytuacji, konkretnych ludzi, którzy też współtworzyli nawet w trakcie mszy te kazania. Mogliśmy wyjść, wypowiedzieć się. Niektórzy nawet potrafili 10 minut przy mikrofonie, nikt nie przerywał. No co grupa najwyżej już tak daj dawała znać, że już goń, bo... Ale czasem kazania trwały po 2 godziny. Bo Szpaku mówił, bo inni mogli wypowiedzieć się, takie można powiedzieć forum ogólne się tworzyło. To było zdecydowanie korzystne, potrzebne dla tych osób, które nie odnajdywały się właśnie w tym takim kościele, no właśnie takim
układzie
typowym, jaki znamy, prawda, chodząc co niedzielę.
Powiedz Andrzej, skąd ten genialny pomysł na dialogowane kazanie? Przecież tego nie ma nigdzie.
Ja takim za wielkim teologiem nie jestem. Jestem takim katechetą, który takie proste, zwyczajne rzeczy zna. A wyższych rzeczy już nie będę im tłumaczył. Katechez na wyższym poziomie. Rzucałem problem, jak go rozwiążemy. Dochodziliśmy wspólnie do rozwiązania, a problemów było niemało. Chyba dlatego, bo nie byłem znawcą problemu, nie byłem specjalistą, ani teologiem, ani psychologiem. I próbowaliśmy przez dyskusję ten problem rozwiązać. Naszych ludzi, postawy nasze, światopogląd. Czasami były takie mizerne odpowiedzi, ale coraz bardziej na poziomie. Bo rzeczywiście, po 7-8 minutach wyłącza się człowiek. Tego nie trzeba tak długo mówić, takich bombowych słów. U Jezusa nie widać, żeby tak bardzo długo przekonywał do czegoś. Ładnie to ułożone, przypowieść, słowo łatwo się zapamiętało i koniec.
Pierwszego roku, chyba był już nie pamiętam, 93, byłem na zlocie. W 94 już poszedłem na kawałek pielgrzymki, już później w zasadzie co roku byłem na pielgrzymce.
Ten zlot, co to jest? Wytłumaczmy.
Zloty szpakowskie, znaczy hipisowskie. No, idea zlotu była taka, że no, ludzie, którzy na co dzień wędrują. Zwykle to były osoby, które właśnie nie miały stałego miejsca zamieszkania, albo można powiedzieć mieszkały, tylko że cyklicznie się spotykaliśmy właśnie z tego ruchu, z kręgu tej kontrkultury hipisowskiej. No, w różnych miejscach były co miesiąc mniej więcej takie organizowane zloty. Tam graliśmy, śpiewaliśmy, rozmawialiśmy. Zwykle Szpaku też w ciągu roku przyjeżdżał na takie zloty. To naprawdę była taka wędrująca parafia i pielgrzymka oczywiście największe wydarzenie. Z różnych miejsc co roku w Polsce i nie tylko z Polski wychodziła, bo również z Czech, ze Słowacji, z Ukrainy.
Mówimy o pielgrzymce młodzieży różnych dróg. Te hipisowskie pielgrzymki rozpoczęły się w 1979 roku, a ty w latach 90.
No tak, więc pierwsi uczestnicy pielgrzymek wtedy już byli takimi weteranami w naszych oczach.
Wiesz, nie mam pieniędzy, nie mam pracy. Okazuje się, że nie mam domu teraz, bo dzwonił właśnie kumpel z Krakowa, mówiąc, że mam już zamki wymienione w mieszkaniu, w którym mieszkałem dotychczas. Wrócę, to pewnie będę musiał się spakować i wyjść. No i nie mam za bardzo, wiesz, co robić w tym momencie. Tutaj mam jakby wszystko zapewnione i nie muszę się w ogóle przede wszystkim tym martwić, że nie mam pieniędzy, mieszkania. Mam czas, żeby sobie, wiesz, to jakoś przemyśleć, co robić.
To, co jakby jest najmocniejsze w ogóle w działalności Szpaka, to znaczy cuda, jakie się działy wokół i przy Szpaku. Cuda polegające na przemianach. I zdarzało się, że jednokrotnie taka osoba, która no, wydawało się, że już po prostu nie ma szans na wyjście z nałogu, kiedy dochodzili do Częstochowy, co też już było ogromnym sukcesem dla nich samych, ale zdarzało się, ja sam byłem świadkiem takiej sytuacji, że taki naprawdę wieloletni narkoman, ćpun, heroinista, kompociarz, na mszy pod Jasną Górą, podchodzi do ołtarza, kładzie towar ze strzykawką na ołtarzu i mówi: Szpaku, ja od dzisiaj już nie ćpam. Zdarzały się oczywiście takie reakcje tylko spontaniczne, ale ja wiem o tej osobie, że ona już więcej towaru nie wzięła. Takich przykładów wyjścia z ćpania w jednej chwili pod natchnieniem, impulsem Ducha Świętego, ale też na pewno dzięki modlitwie Szpaka, stawienniczej, bo też były przecież modlitwy o uzdrowienie na mszy. Po prostu tych ludzi otaczaliśmy opieką. Co więcej, okazywało się, że w sobie też odkrywaliśmy wiele słabości, też uzależnienia różnego typu. To dotyczy każdego. Jest strona internetowa, na przykład do Ziemi Obiecanej, gdzie jest adres, tam gromadzą, prawda, te świadectwa, mogą ludzie pisać, opowiadać o tych swoich historiach. To jest chyba największy znak tego, że Szpaku naprawdę był, jest człowiekiem Bożym. Wzorem duszpasterza bym powiedział, nie tyle hipisów. Każdego człowieka, kto poszukuje prawdy, no chce się stawać autentycznym człowiekiem.
To ktoś za mnie powiedział mi, że stwarzasz warunki do tego, żeby się młodzież mogła spotkać, żeby zabezpieczyć im byt, żeby mogli śpiewać, żeby mogli dyskutować, pomodlić się, nauczyć się dziękować, kultury, no wielu, wielu rzeczy. Stwarza się warunki.
Gorszyliście ludzi, bo jeżeli takie towarzystwo wchodzi do kościoła albo gdzieś tam się kręci przy sanktuarium, robi wrażenie.
Bywały różne sytuacje, to się zgadza. Łącznie z tym, że jak taka fama poszła, że idzie pielgrzymka, nie wiem, narkomanów, ćpunów, co no nie było do końca prawdą, a już no w tych latach, w których ja chodziłem, to już nawet takie osoby czynne, jeśli chodzi o narkomanię, alkoholizm, były widoczne, ale no procentowo to była zdecydowana mniejszość. Przychodziły rodziny, przychodzili, przyjeżdżali różni znani z estrady, z mediów osoby.
Jak kto się tam pojawiał?
Pamiętam, no koncerty na przykład Józka Skrzeka, Janiny, Sojki, czy Pod Jasną Górą, czy właśnie na innych. To było po prostu szereg różnych osób, które gdzieś przy szpaku albo otarły się o niego, albo były po prostu też jego przyjaciółmi. I to było takie dla nas doświadczenie trudne, kiedy nas traktowano właśnie jak takich wyrzutków społecznych. No pewnie tak patrząc od strony no, urzędowej, to na pewno. Byliśmy wędrownymi ptakami zdecydowanie. Nie mieliśmy pracy. No, bywało, że 3 miesiące nie wziąłem pieniądza do ręki. To, co człowiek znalazł, to było jego pożywienie albo noclegiem.
Jak to się żyje? Też
no, to stop. Ale... Sklepy chętnie dawały na przykład rzeczy, które już nie nadawały się do sprzedaży. Całkiem dobre, tak, ale no, już z datą.
A to trzeba było prosić.
No tak, ale...
Z tym nie było problemu.
Ale my się czuliśmy jak taki zakon żebraczy troszkę. To tak franciszkański duch. Ze śpiewem, z radością. Na ustach szliśmy do ludzi z uśmiechem. Tak troszkę można powiedzieć, w ekosystemie funkcjonowaliśmy. Jak...
Ile lat?
Znaczy u mnie taki okres takiej kontestacji to około 10 lat było. Do mnie pewne rzeczy zaczęły docierać stopniowo i zacząłem odkrywać, że są rzeczy, których no, trzeba się pozbyć, pewnych przyzwyczajeń. Ja nie brałem nigdy ciężkich dragów. Może miałem przygody jakieś tam z marihuaną po drodze. Jestem wdzięczny za to, że teraz mogę świadczyć, że to są rzeczy, które wydają się pozornie bezpieczne, szczególnie teraz słyszymy różne takie opinie.
O legalizacji, dlaczego nie?
To nie jest kwestia legalizacji, nielegalizacji, bo ludzie jak coś chcą zdobyć, to i tak to zdobędą. Tu chodzi o świadomość. Czy coś sprzyja temu, że ja będę lepszym człowiekiem? Czy potrzebuję do tego jakiegoś wspomagania? Czy chcę być autentyczny, szczery? Jeżeli chcę naprawdę budować taką czystą relację, otwartą, szczególnie z drugim człowiekiem, którego kocham, to nie można być na żadnym wspomaganiu, nie można być pod wpływem jakichkolwiek środków zmieniających świadomość, bo nie jesteśmy sobą.
Ale przecież tu chodzi tylko o rozrywkę, o chwilę zapomnienia, o wyluzowanie się.
No właśnie, tylko że później 3 lata trzeba czekać, aż w końcu człowiek osiągnie ten stan pełnej świadomości, zanim jeszcze sięgnąłem po takie środki. I takie splątanie na czegoś, co ja doświadczyłem, takie pogubienie się w życiu, to było też pewnie związane właśnie z tym, że po drodze wydawało się, że wszyscy tak robią. Okazało się, że też nawet nie wszyscy hipisi palą marihuany, tak? To był taki troszkę...
Mit,
tak.
Ja byłem jakiś taki, wiesz, wiecznie zbuntowany, wiecznie jakieś koncerty, pikiety, jakieś akcje pacyfistyczne. Myślę, że jeśli Bóg chce, to takiego buntownika gdzieś tam wciśnie w odpowiednie miejsca. To już jest jego działka.
Jak się leczyłem w ćpania, na tą pierwszą pielgrzymkę, na którą stamtąd wyruszyłem, to puszczali mnie pełni oba. A potem to było, niech wyjedzie, przynajmniej będzie spokojniejszy przez miesiąc, dwa. Pod koniec, tak w lipcu, to ja potrafię dostawać szału i brakuje mi tego. Tego zamętu w kuchni między innymi. Tych ludzi, co po niektórych. Jednych nie cierpię, innych lubię. To jest jakby mój własny naród.
My szukaliśmy tej drogi, która byłaby dla nas drogą do czegoś więcej. Autentyczną drogą nie tylko do bycia człowiekiem, tak w pełni, ale do tego, żeby przeżyć to życie jak najlepiej, osiągnąć coś, co będzie prawdziwe, będzie niezależne od wpływów, czyli miłość, taka miłość czysta, prawdziwa, bezwarunkowa, miłość do drugiego człowieka, a nie wyłącznie szukanie własnych przyjemności, własnych wrażeń dla siebie, dla klimatu, bo też musieliśmy się uwalniać od uzależnienia od klimatu, od bycia hipisem, od tego, że jest fajnie wtedy, kiedy jesteśmy wśród swoich. Nie. Fajnie będzie wtedy, kiedy my się otworzymy na każdego człowieka. Tak jak Szpaku. Nam Szpaku sam opowiada o tym, jak we Wrocławiu, kiedy był już świeżo po święceniach, tam taką świetlicę prowadził. On nie szukał tych ludzi, tak? To oni go znaleźli. Ale że był z natury człowiekiem powołanym albo natchnionym.
A może o duszy hipisa?
Tak, on tak też mówił o sobie. No i z tym się zgodzę. No, jeżeli ktoś jest wrażliwy na piękno, na dobro, na właśnie na przyrodę, na stworzenie, to już jest takim dzieckiem kwiatem. Kimś, kto w sobie też właśnie buduje taki wzorzec bycia częścią większej całości. Wspólnoty z jednej strony, bo to też duża wartość wspólnoty, ale autentycznej wspólnoty, a nie tylko tej formalnej. sąd komuny, prawda, chęć mieszkania z różnymi osobami, gdzieś tam wędrowania, właśnie zloty i tak dalej. Jeżeli ktoś poszukiwał autentyczności, wolności, jednocześnie był z natury osobą szukającą przede wszystkim pokoju, a nie zwady, no to można powiedzieć, w głębi duszy mógł być takim hipisem. To pasowało do Szpaka, rzeczywiście. Dlatego tak pewnie sobie zjednał ludzi do siebie, bo do dzisiaj są pewne dyskusje. Nawet w tym gronie właśnie ludzi, którzy mienią się hipisami, jak tam można, nie? Ksiądz hipis i tak dalej. A przecież to nie ma znaczenia. To są tylko etykiety, to są nazwy. Gdyby nie było pielgrzymki Szpaka, to te osoby wątpię, żeby się odnalazły w kościele. To było piękne, że właśnie Kościół i Szpaku, tak, w imieniu Kościoła potrafił przyjąć takimi, jakimi są. My nie czuliśmy czegoś takiego, że chodźcie, ale się zmieńcie. Jesteśmy jednym nieskończonym słońcem, jak śpiewaliśmy zawsze na pielgrzymkach. A żeby to poczuć i żeby to zrozumieć, to trzeba było to przeżyć.
Podobno to był kapłan, który kochał i rozgrzeszał.
Chyba tak. Jedna z wielu charakterystyk, które można powiedzieć o księdzu Szpaku. Maja Łoś od 17 lat pielgrzymuje z pielgrzymką młodzieży różnych dróg. W 1999 roku byłam pierwszy raz na pielgrzymce młodzieży różnych dróg.
A kto cię
dawna nazwa
zbawił?
Hipisowska. Mój chłopak.
Jak to chłopak?
No, ale słyszałam wcześniej i to była taka legenda, do której się chciało dołączyć. Szczególnie jeśli się było na pielgrzymce takiej zwykłej, tak? Czyli na pielgrzymce diecezjalnej. I po takiej pielgrzymce czasami właśnie w Częstochowie wtedy można było spotkać jakichś kolorowych ludzi w wiankach na głowie przebieranych. No i wtedy, jak byłam nastolatką, to była bardzo pociągająca wizja, żeby takich ludzi bliżej poznać.
A twoi rodzice nie byli przeciw? Gdzie tam Maja się wybiera, w dodatku z hipisami byłymi albo...
Nie jestem pewna, czy padło z moich ust słowo hipisi. Chociaż rzeczywiście w 1999 roku już nie było żadnych hipisów, to nie ma co się oszukiwać. Powiedziałam rodzicom, że jadę na pielgrzymkę.
Ksiądz Szpak pierwszy się do ciebie odezwał, ty podeszłaś do księdza Szpaka.
Ja się go bałam od samego początku. Nie będę oszukiwała. Był osobą z bardzo mocnym charakterem, trudnym charakterem. Był cholerykiem, jeśli mogę tak sobie... Wybuchał, tak. Ale przez to był prawdziwy. Ja nigdy wcześniej takiego księdza nie znałam, który by sobie pozwalał na okazywanie tak silnych emocji przy ludziach. I wtedy mnie to w pierwszym momencie odrzuciło. Nie wiedziałam, co myśleć.
Tak, bo mamy pewien szablon w głowie. Kapłan jest taki, 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 taki. A tu tak. Nagle
to nagle jest człowiek,
inaczej.
Który faktycznie kochał tych ludzi, wszystkich nas. Poświęcił nam życie. Szczególnie ludziom, którzy byli uzależnieni, którzy może z boku gdzieś byś ktoś powiedział, że byli wykolejeni. I on mimo wszystko poświęcił im życie, ryzykował, bo łatwo jest być, myślę, duszpasterzem młodzieży, która pięknie śpiewa i klaszcze, ładnie występuje. Młodzież, którą można gdzieś pokazać, a on prowadził młodzież, której nie można właśnie pokazać nigdzie. Tam nawiązywał bardzo dużo przyjaźni. Myśmy dawno już z mężem, jak Szpak miał 70 urodziny, to mu wysłaliśmy taką kartkę, w której sobie właśnie podsumowaliśmy, że właściwie zdecydowana większość naszych przyjaciół to są ludzie poznani na pielgrzymce.
A ty z tym chłopakiem zostałaś?
Tak, 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 to jest mój mąż.
Jest mąż.
Nasze dzieci też już były na pielgrzymce, zdążyły być na szczęście. No od tego 99 roku to nie byliśmy, tylko niestety właśnie na tej ostatniej 2017 roku. Ksiądz Szpak chorował już od dłuższego czasu, tylko on bardzo nie lubił mówić o swoim zdrowiu. I przez to, że właśnie tak zniechęcał, nie wiem czy wszystkich, ale ja sama kilkakrotnie doświadczyłam tego, że jak się pytałam telefonicznie czy bezpośrednio, jak się Andrzeju czujesz, jak tam twoje zdrowie, to on się bardzo denerwował, potrafił wyzywać nawet. Miał taki czas kilka lat temu, że mówił nam o tym, że zachorował na raka, ale został cudownie uzdrowiony. Myśmy to kupili. Myślę, że tak mogło być, tylko że mógł być nawrót choroby. Wiemy, że od dawna chorował na nogi, miał zakrzepicę też, mimo to chodził. On był bardzo uparty. Wiedzieliśmy, że on nie ma sił, on uparcie szedł. Próbowaliśmy go podwozić, już tam na ostatniej pielgrzymce był znacznie częściej wożony. I to niektóre osoby, muszę przyznać, że niestety mnie, zniechęcało do tego, żeby bardziej się troszczyć o zdrowie księdza Andrzeja, bo my byliśmy jego rodziną. Na szczęście były takie osoby, które były bliżej, które były cierpliwsze bardziej i które wiedziały o tym, jaki jest stan zdrowia, chociaż nie wiem, czy wiedziały wszystko, bo gdyby wiedziały wszystko, to byśmy wcześniej chyba podnieśli alarm. W październiku były takie wzmianki wśród nas, że ksiądz choruje, ale to myśleliśmy, że tak choruje, no ma 70 parę lat, no to choruje. W listopadzie, tydzień przed śmiercią, brał się do niego kilka osób. W odwiedziny i oni napisali na Facebooku, na prywatnych wiadomościach napisali, że ksiądz Andrzej jest naprawdę w złym stanie, że już jest myśl o hospicjum. I wtedy do nas dopiero dotarło, że ksiądz Andrzej odchodzi. I wtedy wszyscy już chcieli jechać się pożegnać z nim. Ja też bardzo chciałam, niestety ze względu na pracę nie zdążyłam. Byliśmy w drodze, po 6 dniach od tej wiadomości udało nam się wybrać. Byliśmy w drodze do Krakowa, bo był już wtedy w Krakowie. I w trakcie dowiedzieliśmy się, że ksiądz Andrzej zmarł. Kiedy wiedzieliśmy, że jest w szpitalu, wszyscy wysyłali wiadomości do tych osób, które były na miejscu, żeby przekazać mu, powtarzały się słowa przepraszam i dziękuję. Bardzo wszyscy chcieli to wyrazić, a ksiądz odpowiadał, to co dostawaliśmy, takie informacje zwrotne od osób, które były na miejscu, które się nim opiekowały do końca, że sam przebacza, że też przeprasza i że wszystkim błogosławi. Bardzo się cieszę, że tak się udało, może tak to dziwnie brzmi w kontekście odchodzenia i śmierci księdza Andrzeja, bo ja się wcześniej bałam, że on umrze w samotności, że tak nam nie powie, kiedy zachoruje, że nie powie nam, że się gorzej czuje i że pewnego dnia to się wydarzy i nie zdążymy. I dzięki Bogu odszedł tak, że czuł naszą miłość bardzo mocno. Mnóstwo ludzi tam zjechało, odwiedzało go, pisało listy, pisało SMS-y, było przy nim i myślę, że on to mocno poczuł. Tam na miejscu było około 20 osób, które się też zmieniały w swoich odwiedzinach. W sobotę odmówili wspólnie koronkę do Miłosierdzia Bożego. I chyba był akurat taki moment z tego, co słyszałam z opowieści, że większość osób opuściła pokój. Każdy coś tam miał do załatwienia. Była kwestia jakiejś zmiany, bo zostało tylko kilka osób w pokoju. I w którymś momencie zorientowano się, że ksiądz Andrzej już nie oddycha, już nie ma go. Ci bezpośrednio spotkał z wieloma osobami naprawdę. To znaczy nie był księdzem Zambony, tylko wychodził do ludzi i z nimi rozmawiał. Interesował się i pamiętał, ile mam dzieci, kto jest moim mężem, jak mam na imię. Nazywał to pedagogiką imienia. To jest pierwsza rzecz, którą się od niego nauczyłam. Wtedy jeszcze jak byłam na studiach, na jakimś wykładzie to jego zaprosiliśmy do Bydgoszczy. Mówił o pedagogice imienia. To jest bardzo prosta rzecz. Po prostu pamiętasz imiona ludzi, z którymi się spotykasz i po jakimś czasie mówisz do tego człowieka po imieniu. On się czuje wyróżniony. To, że się nie bał rozmawiać o naprawdę trudnych sprawach. Że przychodzili do niego ludzie, którzy na przykład żyli w małżeństwach niesakramentalnych i on ich absolutnie nie odrzucał. Przy czym Andrzej Szpak był w tym niesamowity, bo on był naprawdę bardzo mocno katolicki. To nie był ksiądz, który rozmywał pewne rzeczy. Chociaż robił rzeczy zupełnie niekonwencjonalne. Te słynne jego spowiedzi w czasie mszy, gdzie zachęcał, żeby w ostatniej chwili, żeby ludzie jednak tuż przed komunią, on stanie z boku, ktoś inny będzie rozdawał komunię, a on stanie z boku, jeśli ktoś ma jeszcze jednak coś na sercu. I znam osobę, która w ten sposób się właśnie nawróciła. I to nie na pielgrzymce, tylko w czasie, kiedy jeszcze ksiądz Andrzej pracował jako taki, można powiedzieć, street worker na ulicach Warszawy z młodzieżą i tam do niego lgnęli też studenci, na przykład psychologii czy pedagogiki. To były lata 80. I wśród nich była osoba, która teraz jest prezesem jednego z instytutów profilaktycznych, pisze publikacje naukowe, prowadzi różne projekty badawcze i ta osoba często mówi o tym, że to był ten punkt zwrotny, ta msza, w której zaryzykował i poszedł właśnie do spowiedzi. O tak, nie? To, że on pozwolił każdemu zaistnieć, to były tak zwane homilie dialogowane. Lgnęły do mikrofonu zawsze te osoby, które potrzebowały być wysłuchane. Poza tym można było w kościele przyjść i powiedzieć, że nam się nie podoba to czy tamto, albo się z tym czy tamtym nie zgadzam. Też mnie to w ogóle nauczyło bardzo mocno, jeśli chodzi o mój zawód. Takiej akceptacji, tak, akceptacji drugiego człowieka takim, jakim jest. Niezależnie od tego, co się działo, tym bardziej, że mogłam obserwować przez lata, że ci ludzie się zmieniali. Znaczy, my się zmienialiśmy. Znam tam osobę, która była uzależniona od heroiny. To nie jest zabawa. Poważnie uzależniona od heroiny. I przemiana tej osoby była długotrwała. To nie było spektakularny sukces, którym już Szpak mógłby się pochwalić przed przełożonymi. To było przez lata. W tej chwili jest to osoba, która jest ojcem, ma swój dom, pracę i pięknie działa na rzecz też innych. Chodzenie na pielgrzymki to, że ksiądz mimo wszystko przyjmował. Mówi, ale przyjdź, ale zobacz, ale pokładaj swoje życie. Akceptuję ciebie, ale mógłbyś jeszcze coś zmienić. To było to.
To było po prostu lecznicze. Przecież kontestacja, czy nawet bunt, czy nawet choroby takie w sensie uzależnienia, nie biorą się znikąd. ludzie poranieni często są osobami, które doświadczyły po prostu wiele złego w swoim życiu. Najczęściej nie doświadczyły miłości, a tu Szpaku przede wszystkim dawał nam doświadczyć miłości bezwarunkowej i tym bardziej, że sam nie miał łatwo, bo to, co robił, nie wszystkim się podobało nawet w kościele i w zakonie. Też miał podgórkę wielokrotnie. My to wiedzieliśmy, chociaż Szpakło to skrywał w sobie. My to dopiero musieliśmy często wydobywać, kiedy widzieliśmy, w jakim jest stanie i dlaczego. Czy to, nie wiem, my coś tutaj, czy znów się przejął jakimś człowiekiem, który jeszcze bardziej się stoczył. No my wiedzieliśmy, że po prostu ma zewsząd podgórkę. To były trudne relacje często. Były dyskusje na przykład właśnie chociażby o to piwo, czy wolno pić na pielgrzymce, czy nie. Dlaczego chodzicie pijani? Właśnie dlaczego gorszycie ludzi? Później mamy problemy. Idziemy do wioski, wszystkie drzwi zamknięte, ludzie po prostu przestraszeni, bo idzie pielgrzymka narkomanów, może jeszcze jacyś chorzy, AIDS czy inne sprawy. No i to nas uczyło też pokory tego, że no właśnie, to jest jakiś kompromis, trudny kompromis. Bo z jednej strony jak będzie taki wyznacznik,
jak
śpasz,
pijany,
pijesz, nie idziesz. No dobra, ale to gdzie ta osoba ma tak naprawdę się nawrócić? Przecież ona już nigdzie nie pójdzie. To jest ostatnia możliwość w tym momencie. A nuż coś zaskoczy. Tego typu sprawy, dylematy wychodzimy. Natomiast zawsze nas Szpaku wzywał do tego, żeby być tolerancyjnym, ale też wymagać od siebie. Ty masz w sobie tyle dobra, że nie marnuj go. Popatrz, możemy się bawić nie pijąc. Możemy mieć odlot bez używek.
To jest taki fenomen, kiedy spotykasz takich ludzi, to nie są łatwi ludzie, to nie są łatwe życiorysy i że właśnie wy nie połknęliście, że tak powiem, księdza, tylko jakby bardziej on was.
To jest ciekawa metafora. My stawaliśmy się cząstką, tak, siebie nawzajem, bo to była tak silna wspólnota, takie silne przeżycia. On się wyniszczał tak naprawdę, ale wyniszczał w tym takim znaczeniu, ale nie na marne. On się wyniszczał poprzez to, że właśnie oddawał się ludziom, że przeżywał. Myślę, że każdego człowieka na swój sposób. Pamiętam, że zawsze właśnie jak ktokolwiek od niego zaczynał, proszę księdza, oficjalnie zaczynał, to on, pierwszy gest jego zawsze był, Andrzej jestem, mów mi Andrzej. Ta pedagogika imienia to pierwszy wstrząs dla wielu osób.
Pamiętam, jak mój mąż mówił, że on się czuł wyróżniony w tym momencie, w którym ksiądz Andrzej zapamiętał jego imię, bo on wiedział, że pamięta. To dzięki niemu na pewno jest tak, że mój mąż przez tyle lat jest w kościele. I też rozmawiałam z innymi kobietami, że kurczę, nasi mężowie zostali w kościele dzięki Andrzejowi.
Ale jak on głosił Boga, że przyciągał tych ludzi? No Ewangelia jest ta sama.
Mówił zawsze prawdziwie, to nigdy nie były nudne kazania. Nie pamiętam ani jednego nudnego kazania. On się przygotowywał się przez cały rok. On zbierał swoje myśli, swoje notatki, modlił się bardzo dużo, prosił różne siostry zakonne o wsparcie. Korzystał z tych doświadczeń ludzi, z którymi rozmawiał. Nie było tam jakiejś zbędnej filozofii, chociaż był bardzo dobrze wykształcony. Czuć było, że on naprawdę wie, o czym mówi. On miał sobie zgodę na różne poglądy. Na przykład zapraszał pastora. Co roku zawsze pastor był na jakiejś części przynajmniej pielgrzymki i mógł mówić, chociaż ksiądz Szpak jawnie się z nim nie zgadzał, ale w takiej akceptacji siebie razem tam odprawiali nabożeństwa.
Maju, a ty jako psycholog może coś podpowiesz, w jaki sposób ksiądz Szpak się zbierał, bo przecież ludzie, z którymi bywał, to trudni ludzie. Co zauważyłaś?
No ja się obawiam, że się nie zbierał. To był właśnie ten minus, to co zawsze mnie martwiło, że on sobie nie daje czasu na odpoczynek, nie daje sobie też zgody na to, żeby ktoś przejął na przykład część rzeczy organizacyjnych. Potem chyba już musiał odpuścić, ale gdyby wcześniej odpuścił sprawy organizacyjne i bardziej dbał o swoje zdrowie, to myślę, że byłby dłużej z nami. On uparcie zawsze chciał panować nad wszystkim i wszystko kontrolować. I to był sygnał, żeby jednak tak na przykład nie robić. Chociaż z drugiej strony myślimy, że to była taka jego ofiara. Może tak właśnie chciał. No zdecydowanie żył po swojemu. Chociaż żył w takiej pokorze, jeśli chodzi o przynależność do zgromadzenia Salezjanów. Był w tym zgromadzeniu od 14 roku życia, bo wtedy rozpoczął swoją naukę w niższym seminarium. I ta jego wierność, myślę, że to było właśnie, to w ogóle był taki klucz. Widziałeś człowieka autentycznego, który mówi ci, że w tym kościele to jest naprawdę zbawienie i szczęście. I pokazywał swoim życiu, on tam naprawdę w tym kościele był. Był autentyczny do końca.
To był początek lutego 2016 roku. Zadzwonił, zawsze zaczynał tak tajemniczo. Mówi, Maćku, słuchaj, bo ja tak dzwonię, bo wiesz, pielgrzymka będzie, nie? I tak myślałem sobie, że może byś tak wpadł na 2-3 dni. Ja mówię, Andrzeju, ale to już ci tam mówiłem chyba. W każdym razie, no ja będę na całości. Mówi, nie, niemożliwe, naprawdę, słuchaj, no to robimy, bo musimy coś zrobić, bo będzie Dawid, będzie Kordian, będziesz ty, jest rok miłosierdzia, więc będziemy mówili, może może o naszych założycielach. Ja będę mówił o księdzu Bosco, ty będziesz mówił o twoim, Kordian o świętym Franciszku. Wiesz, tak żeby pokazać, że to byli tacy no, ludzie miłosierdzia i tak w tym aspekcie ich pokazać. I mówił tak gdzieś przez 10 minut, może 15, co jakiś czas mówiłem, Po czym nagle się zatrzymał i powiedział, Maćku, ja ci bardzo dziękuję, rozmowa z tobą jest taka inspirująca, zawsze inspirująca. Cześć. Taki był szpak. Ojciec Maciej Szputowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy. 2015 rok, to była moja pierwsza pielgrzymka, dwie odbyłem. Także no to pierwsze spotkanie przede wszystkim z ludźmi, bo dotarłem tam w środku nocy. Paliło się ognisko, mnóstwo ludzi wokół, grali piosenki Izraela, no taki klimat, który od razu mi się spodobał. Na szpaka zobaczyłem rano. Podszedł, zostałem mu przedstawiony jako ten ojciec Maciej, który będzie głosił katechezy o stworzeniu świata. Szpak złapał się za głowę i powiedział, no nie wiem jak to będzie, nie wiem jak to będzie i poszedł. Ja naprawdę nie wiedziałem o co chodzi. Ja na początku myślałem, że ten człowiek jest trochę niezrównoważony psychicznie, ale to był człowiek naprawdę zjednoczony z Bogiem. W tym było jego szaleństwo. Na Facebooku, na stronie pielgrzymki wielokrotnie znalazłem teraz po śmierci Szpaka napis Szpak, skandalista miłości. I faktycznie to tak było, no ale Pan Bóg też jest skandaliczny w swojej miłości, więc nie ma się co dziwić.
A jak oceniał twoje katechezy? Słuchał? Potem rozmawialiście na ten temat?
Tak, tak. Tutaj no, muszę powiedzieć, że z jednej strony wywoływało to mój uśmiech takiej radości szczerej, a z drugiej strony głębokie zażenowanie, bo Szpaku bardzo szybko zaczął mi mówić, że ja mówię mistycznie, że jestem mistykiem. Pamiętam zakończenie drugiej mojej pielgrzymki, czyli 2016 rok na Jasnej Górze. Było nas czterech kapłanów w grupie, tak na stałe. Dawid z Torunia, Kordian, franciszkanin, ja, no i Szpak. Szpak z Wałów dziękował wszystkim po kolei. Mówi, no dziękuję kapłanom. Dawidowi, który mówi nowocześnie. Kordianowi, który mówi luzacko i Maćkowi, który mówi mistycznie. I to...
Nie zgadzasz się z tym.
To znaczy, no trudno mi się w tym odnaleźć. Ja nie wiem, jak ja mówię. No, staram się mówić jakoś serca i mówić o tym, co sam przeżywam. Dla mnie to on był mistykiem i to prawdziwym mistykiem. Był legendą, pozostanie legendą. Także ja na początku czułem naprawdę ogromny taki respekt, zażenowanie w jego obecności. Pamiętam, kiedyś zatrzymaliśmy się na jakimś tam improwizowanym postoju, jak zwykle. Było bardzo gorąco. Było takie drzewo, które rzucało skrawek cienia. Wszyscy zaczęli się tam tłoczyć. Szpak nagle się zatrzymał i krzyknął na cały głos. Słuchajcie, zobaczcie na to drzewo. Jakie ono musi być szczęśliwe, że może nam dawać cień. Zauważał rzeczy, których inni nie zauważali i zachwycał się nimi. Było cudowne w tym człowieku. Taka dziecięca mistyka. W czasie Eucharystii siedziałem obok niego i nagle poczułem, że ten człowiek cały drży. Spojrzałem na niego, on płakał, ale płakał tak, że się cały trząsł. I wielokrotnie mu się to zdarzało. Ja miałem w swoim życiu kilka takich momentów, kiedy w czasie Eucharystii naprawdę głęboko się wzruszyłem, wpatrzony w ciało Chrystusa i poleciały mi łzy, ale Szpak miał to bardzo często. On tak przeżywał Eucharystię. On płakał. Był zupełnie gdzie indziej. Był z Chrystusem, był tak bardzo z Nim. Dlatego nie boję się mówić, że to był święty, że to był mistyk. No nie dało się tego ukryć. Grzechy są w pewien sposób wpisane w naszą drogę do świętości. Pan Bóg wykorzystuje nasze grzechy. Tam, gdzie rozlał się grzech, tam jeszcze obficie rozlewa się łaska. I Szpak to też bardzo dobrze wiedział i przeżywał głęboko, bo gdyby nie miał tej świadomości, to on by się nie poświęcił tym ludziom. Owoce są naprawdę niesamowite. Wielu z nich przeżyło tak głębokie nawrócenia. To, co się działo i co się nadal dzieje, to jest no, dla mnie jasne dzieło Pana Boga. Coś takiego no, nadprzyrodzonego działo się w tych momentach.
Zawsze mnie motywowali nasi ludzie. Na pochwałę może albo na szczęście, że nie jestem taką osobą autorytarną, raczej taką demokratyczną, która współpracuje i współtworzy. I w czasie mszy, i w czasie pielgrzymki. Ludzie coś podpowiadają. Ja to chętnie uwzględniam, skąd trasa, skąd pielgrzymka ma wyjść też. Takie demokratyczne działanie. W Warszawie nie chcą z nami rozmawiać, no bo to jest takie jakieś zjawisko, nie wiadomo co z tym zrobić. No i rozjeżdżamy się. A Mateusz mówi nie, jedziemy do Kielc i stamtąd pójdziemy te 500 osób. Ja mówię, no to jedziemy. Tak się stało. Przewodnik pielgrzymki warszawskiej mówi, a teraz wchodzi druga część warszawskiej pielgrzymki.
Którą szczególnie pamiętasz pielgrzymkę?
No właśnie, Piekoszu. Pan Bóg zobaczył, że już tam przyjechali ludzie odpowiedzialni. Ewa taka, Grażynka, wiele innych znakomitych osób. Na Kulu było sporo naszych ludzi. Można było msze 4 godziny prowadzić. No i tak się zaczęły te takie nasze msze. No właśnie modlitwa zagrała mocno tej piekoszowskiej. Modlitwa, taka śpiewana, piękna modlitwa. Różnorodna, bogactwo modlitwy.
Najbardziej mnie uderzyła w nim. Ja na początku chyba nie potrafiłem nadać temu czemuś imienia. Natomiast bardzo pomógł mi w tym ksiądz Krzysztof Grzywocz, który zaginął w Alpach w ostatnie wakacje. W kwietniu miał rekolekcję tutaj w Bydgoszczy dla naszej wspólnoty zakonnej i mówił bardzo pięknie o radości, o źródłach radości. Między innymi powiedział o docenianiu, o tym, że człowiek ma pewne potrzeby podstawowe, które my bardzo często tożsamiamy, redukujemy do tych fizycznych, czyli jedzenia, picia, oddychania. Natomiast człowiek ma ogromną potrzebę bycia docenionym w takich zdrowych dawkach. W Szpaku to było. Szpak potrafił doceniać. Oczywiście był cholerykiem, myślę, że wielu by to potwierdziło, ale potrafił też doceniać. Robił to nieustannie. Nawet jeżeli kogoś skrzyczał, bardzo mocno skrytykował, to później raz, że płakał nad tą swoją wybuchowością, a dwa, potrafił przeprosić i docenić. Docenić.
Znam osoby, które przypadkowo, spotkawszy Szpaka, też przeżyły cud w swoim życiu. Odkryły w sobie powołanie do bycia księdzem, ale też do realizowania dla innych czegoś dobrego. Czy to w obszarze edukacji, czy to w obszarze kultury. To są osoby często, których słyszymy w mediach i my niczego się nie baliśmy przy nim. Kiedy nas atakowali skinheadzi, a propos na polach namiotowych, przed szóstą chyba, tak jak pamiętam, w Szpaku chyba obok, tak normalnie na ziemi leżał przykryty jakimś tam kocykiem, bo no, spał z ludźmi. Nie miał tam specjalnych pokoi.
Na plebanii.
No dokładnie. Czasem właśnie nawet nie miał namiotu własnego. My nagle widzimy, że właśnie idzie, jaka zbliża się grupa ogolonych na łyso. Pałki w ruch, okładanie namiotów, jacyś ludzie, którzy zaczęli krzyczeć i tak dalej. Jakieś łańcuchy. No było strasznie. I oni szli w naszą stronę. Szpaku obudził się, tak my go obudziliśmy. Wziął gitarę i zaczął śpiewać piosenkę już. Chyba po co wzgarda i pogarda, kiedy pycha z nieba spycha. To był taki moment, kiedy poszliśmy z nim i oni stanęli jak wryci. To była taka chwila zawahania i odeszli. My ze Szpakiem byliśmy przekonani, że możemy wszystko, że niczego nie musimy się bać.
Andrzej śpiewał.
No oczywiście.
Jego zespół Echo Sacrosongu.
To też są Szpaki, to też są dzieci Szpaka. Osoby, które Szpak przyciągnął właśnie tym, że zaraził ich miłością z jednej strony do muzyki, a z drugiej strony właśnie do tej idei sakrosongu, żeby śpiewać dla Boga i rozwijać swoje talenty, tak? Bo to też taka idea była, żeby pomagać osobom, które są w trudniejszej sytuacji materialnej, żeby mogły też rozwijać swoje talenty. I to było nawiązanie do tego, co nasz papież wcześniej realizował, tę ideę sakrosongu. No, był takim światełkiem, szczególnie właśnie w tych mroczniejszych czasach komunizmu.
Podczas mszy świętej pogrzebowej na zakończenie homilii w kościele odtworzono nagranie pieśni Kiedy będę do Ciebie szedł w wykonaniu księdza Andrzeja Szpaka i jego zespołu Echo Sacrosongu.
Waszego kapłana, księdza Andrzeja Szpaka, żegnało całe morze, rzesze ludzi i to nie był tylko dzień pogrzebu.
Oj tak, no pielgrzymki do pokoju, do szpitala się odbywały.
A ty kiedy się pożegnałeś? W jakich okolicznościach?
Ja przy trumnie już się pożegnałem. Pogrzeb miał być radosny, tak Szpaku chciał, żeby był po prostu też takim świętem, radosnym, nawet nie pożegnaniem. I my też czuliśmy, to nie jest pożegnanie, to jest podziękowanie. My możemy wdzięczność okazać, a jednocześnie powiedzieć Szpakowi do zobaczenia.
Śpiewaliśmy, graliśmy i na pogrzebie, i na mszy tej uroczystości. Dziewczyny uplotły sobie wianki na głowę. Mogło to się wydawać takie, że chcemy jakoś zagłaskać te nasze trudne emocje, ale wiele osób wiedziało, że to jest tylko przejście, że ksiądz Andrzej wraca do domu ojca, że nie musimy martwić się o niego, że jeśli czujemy smutek i żal, to chodzi tylko o nas, że my tęsknimy i że chcielibyśmy, żeby z nami był, ale że jesteśmy też wdzięczni, bo teraz jest po drugiej stronie, nas na pewno wspiera. Zjechali się naprawdę ludzie już tacy, co nawet nie byli od wielu lat na pielgrzymce. gdzie wszyscy bardzo zbuntowani, którzy być może nie było im po drodze też z kościołem. Przyjechało bardzo dużo tak zwanych hipisów, przyjechało bardzo dużo ludzi, którzy teraz chodzą na pielgrzymkę, czyli rodziny z dziećmi. Przyjechało chyba 50 kapłanów, więc były osoby, które się gdzieś przewijały przez pielgrzymkę, które też się nim inspirowały, które wcześniej o tym mówiły i pisały często o tym, że ksiądz Andrzej jest taką inspiracją do tego, jak być kapłanem.
No chciałbym mieć taki pogrzeb, naprawdę. To była ogromna radość, ale nie wysołkowatość. Taka radość dojrzała. Ludzi, którzy odprowadzali, towarzyszyli swojemu przyjacielowi, przewodnikowi, ojcu. Każdy nazywa go tak, jak go przeżywał. No ja dojechałem do Krakowa w sercu nocy, bo w 2:30 w nocy, do kościoła świętego Stanisława, gdzie odbyło się czuwanie. No w stylu pielgrzymkowym, bo na pielgrzymce no każdy dzień kończy się adoracją. Tam po prostu są ludzie, którzy przychodzą i grają, wszyscy razem. Rano wstaliśmy wszyscy, zaczęliśmy zbierać się w kościele. Był cały zespół Echo Sacrosongu, któremu Szpak bardzo się poświęcił, z którym jeździł po całym świecie, promując ideę Boga Stworzyciela, bo Szpak bardzo mocno pragnął i czy mówił o swoim pragnieniu ogłoszenia święta Boga Stworzyciela. Nastąpiło wprowadzenie zwłok, rozpoczęła się msza święta. Ja się nie boję tego powiedzieć, bo ja tak to przeżywam i głęboko w to wierzę, że ja obcowałem ze świętym, bo tak go postrzegam i to bez żadnej tutaj egzaltacji czy jakiegoś teraz kultu osoby, ale święci są właśnie tacy.
Łzy się mimowolnie cisnęły. Każdy z nas pewnie zobaczył, ja też zobaczyłem, że mogłem więcej, że on dał wszystko z siebie, natomiast niektórzy z nas, ja też, gdzieś tam po drodze podpadaliśmy. Nie byliśmy tak do końca ze Szpakiem, jak on by chciał z nami być. I też taki żal troszkę w sercu się pojawił, ale Szpaku wszystko nam przebacza.
U stóp ołtarza ustawiono klęcznik, a na nim złożono charakterystyczną niebieską sutannę księdza Andrzeja Szpaka i jego brewiarz. To jest cytat z opisu tego pożegnania księdza Szpaka w Krakowie. Niebieska sutanna, słynna, charakterystyczna.
Parę lat temu tak zwany Ornatex, który serdecznie pozdrawiam, czyli ekipa gdańsko-sopocka i nie tylko, jeszcze Audyty Małe, czyli dziewczęta, kobiety, które miały ochotę zrobić coś na 70. urodziny księdza Andrzeja, przygotowały sutannę, którą wyszywał wspólnie też ze swoimi dziećmi. Spotykały się przy okazji, czy była taka sutanna przyjaźni, to trochę im zajęło i zapraszało do tego inne osoby. Ksiądz Andrzej się strasznie ucieszył, jak zobaczył tą sutannę, pamiętam to. Był z niej bardzo zadowolony, dumny i cały czas z niej chodził. Nawet jak ona się tam gdzieś była podniszczona, to prosił, żeby ktoś ją naprawił. I tak go chyba zapamiętamy w takiej błękitnej sutanie z tymi wyszywankami, które były wykonane też między innymi rękoma właśnie dzieci. On czuł, że w ten sposób pokazujemy mu, że przynależy do nas, że jest kimś dla nas bardzo ważnym.
Drugiego Szpaka nie będzie, to jest oczywista rzecz. Jeżeli znajdzie się osoba, która będzie tak samo umiała przyciągnąć młodych i niemłodych ludzi, którzy no, mają wspólnego ducha i zakon w powiewie blue, jak to też padło takie określenie dla tego środowiska, i będzie takim duszpasterzem, a jednocześnie właśnie przyjacielem, kimś, kto pociągnie za sobą ludzi, no to będzie to kontynuowane. My wiemy, że są rzeczy, które przemijają, ale są jeszcze rzeczy przed nami i z ciekawością, ale też taką nadzieją patrzę, co będzie w przyszłości.
Na zakończenie mszy pogrzebowej to zostało bardzo wyraźnie powiedziane. Pielgrzymka już się przygotowuje. Już proszę rezerwować sobie czas, planować urlopy, wakacje, tak żeby było jak nas jak najwięcej. Oczywiście jak to będzie wyglądało, Szpaka nikt nie zastąpi, ale ja myślę, że wcale nie o to chodzi. I właśnie to też jest dla mnie taki bardzo wyraźny znak tego, że pielgrzymka to jest dzieło Pana Boga, bo wielokrotnie przeżyłem takie sytuacje w kościele, gdzie widziałem rozpadające się wspólnoty po odejściu kapłana, który je prowadził. No bo nagle okazało się, że niekoniecznie osoby przywiązane są do Chrystusa, tylko do, no właśnie, do osoby, do człowieka. Natomiast tutaj troszeczkę jechałem ze strachem do Krakowa, właśnie z takim lękiem, że co to teraz będzie. Natomiast kiedy zobaczyłem tych ludzi, którzy mówili, idziemy, no przecież jasne, że idziemy, to w ogóle nie ma opcji, żeby pielgrzymka teraz ustała, to jest nasze dzieło wspólne ze Szpakiem, no ale Szpak już nam błogosławi, już nas omadla z nieba, on będzie z nami, idziemy. W ogóle nie ma opcji, żeby to umarło. Zwłaszcza, że to jest 40. pielgrzymka jubileuszowa, 40 lat w drodze do ziemi obiecanej.
Który Andrzej już jest.
Tak jest, on już doszedł.
Widziałem, że młodzież przyjmuje tylko te prawdy, do których mam przekonanie, w które wierzę sam i tym się zarażę. Wtedy tak mówisz, że to przeszczepiasz na drugie. Tak robiły kiedyś matki i tam jakieś wychowawcy. Przykładem, to w co wierzyli, to co praktykowali, to przekazywali. A jak coś nie praktykowali, to powiedzieli szczerze i ja też tak szczerze. W tym jestem słaby, tu wam tym nie pomogę, ale w tym jakoś sobie daję radę.
Wyobrażasz sobie wakacje bez pielgrzymki?
To tak jak u rodziców. To czasami by rodzice chcieli spędzić sami wakacje, tak? No ale kto się dziećmi zaopiekuje?
Można być pewnym, że Duch cię nie opuści i w przyszłym roku pielgrzymka pójdzie, tak?
No Boże, chyba dobrze to powiedziałeś, że to jest dzieło Boże. To jest na pewno dzieło Boże, na pewno.
I na koniec jeszcze chciałem się zapytać, czy to jest przypadek, jak to się stało, że tak formalnie, nieformalnie stałeś się ojcem duchowym ruchu hipisowskiego? Dlaczego sobie nie wybrałeś załogi punkowej, skinheadowej, jakiejś innej motorowej? Skąd akurat te wszystkie twoje uczucia w ruchu hipisowskim? Bo przecież przyszedłeś do ruchu hipisowskiego.
No prawda. Na pewno dlatego, że coś we mnie z hipisa jest. Amen.
Naszymi gośćmi byli
Maja Łoś,
Kuba, kiedyś mówiono na mnie Kuba Hipis z Warszawy,
ojciec Maciej Szputowski ze Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy.
Archiwalne nagrania z 25. Ogólnopolskiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieży Różnych Dróg Warszawa-Częstochowa 2003 zarejestrował Artur Łazowy, Stowarzyszenie Efata. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.